Obecnie, drodzy bracia i siostry, mamy przywilej słyszeć znowu słowa pociechy, wzmocnienia przez drogiego nam brata Kaleta z Polski. Brat Kaleta, proszę.
Drogo umiłowani w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, sprawia mi wielką radość, że Ojciec Niebieski dał nam jeszcze ten przywilej, że w dniu dzisiejszym możemy jeszcze wykorzystywać nasze wolne chwile i czas nad zastanawianiem się nad Słowem Bożym, aby nasze serca, nasze uczucia i myśli przenieść z tego padołu łez i płaczu do tej nieskończoności, która jest w sferze boskiej prawdy, boskiej miłości, Jego wspaniałej potęgi i mocy. Bracia i siostry, wiem, że jesteście już zmęczeni i atmosfera obecna jest dość ciężka po całym dniu i muszę się wam przyznać, że mnie też już serce trochę badruje, jak to się mówi po polsku, nauczyłem się już, ale musimy jeszcze, bardzo braci i sióstr proszę o to, aby jeszcze zdwoili swój wysiłek, swoją energię na te 45 minut i swoje uczucia i swoje myśli zwrócili w naszym kierunku, ażeby zapomnieli o wszystkim tym, co jest poza tą salą, poza tymi murami, abyśmy mogli korzyść odnieść z naszego rozbierania Słowa Bożego. Przypomniały mi się w tej chwili pewne zdarzenie historyczne i słowa, które wypowiedział jeden z największych prezydentów Stanów Zjednoczonych, prezydent Lincoln. On właśnie, kiedy został zaproszony na ucztę, kiedy tu właśnie jeszcze ci wielcy bankierzy, hrabiowie i wielcy tej ziemi po jego wyborze zaprosili go na ucztę, która odbywała się, nie wiem czy w Białym Domu, prawdopodobnie w Waszyngtonie, nie wiem czy on już istniał w tym czasie. I właśnie tam, ażeby go upokorzyć, ci wielcy ludzie i hrabiowie, to kiedy już byli wszyscy zgromadzeni przy stole, to ci hrabiowie zadali mu takie pytanie, bo wiedzieli, że on pochodzi z prostego ludu. Że właśnie całą swoją potęgę, moc swojej wiedzy, charakteru posiadał tylko z wykształcenia i z intelektu, z rozwoju umysłu, swojego charakteru, nad którym pracował całe życie. I właśnie, żeby mu zrobić przykrość, to zadali mu takie pytanie, a pan prezydent jaki herb ma w swoim rodzie? A on się tak popatrzył na nich i mówi, para rękawów od koszuli po ramię zawiniętych. Taki jest mój herb. Dlatego my, bracia i siostry, wiem i to jest prawdą, że wy ciężko pracowaliście na to, co posiadacie, również na to, co jest w Stanach Zjednoczonych. Dlatego właśnie i tu również potrzeba wysiłku i energii. Tak jak wysiłku i energii potrzeba do każdej pracy, tak samo i do studiowania Słowa Bożego. Więc bracia i siostry, my dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy już, że nam jest trudno, że przeżywamy trudności, że fizycznie jesteśmy zmęczeni, dlatego ja mam na myśli pewien temat, którym z braćmi i siostrami chciałem się podzielić właśnie o tym człowieku, o jego nieskończonej nędzy i o nieskończonej wielkości i potędze Ojca Niebieskiego. Mam na myśli pewien psalm, pewne słowa poety Starego Testamentu Dawida, który powiedział te piękne słowa w psalmie 8, a w wierszu 5. Cóż jest człowiek? Cóż jest człowiek? Takie pytanie postawił Dawid. Skąd to pytanie w ogóle zrodziło się w jego sercu? Popatrzmy, bracia i siostry, na tło, w którym Dawid wypowiedział te głębokie, pełne powagi, a zarazem pełne głębokiego zamyślenia i rozwagi słowa. O, mówi, kiedy Dawid to był właśnie pieśniarz Boży, to był poeta, to był człowiek, który pomimo wszystkich trudności i upadków, bo był również człowiekiem, posiadał również jak wszyscy ludzie błędy życiowe, posiadał wielkie królestwo, ale nigdy nie omieszkał znaleźć wolnej chwili, aby wyjść na taras swojego pałacu, aby wziąć harfę do ręki, aby popatrzeć na wspaniałą nieskończoność boskiego nieba, i w takim to momencie właśnie natchnienia tworzył te wspaniałe dzieła, te wspaniałe poezje, które my dzisiaj, że prawie po 4000 lat podziwiamy do dnia dzisiejszego. I dlatego właśnie mówi w tych pięknych słowach, Panie, Panie nasz, jakoż zacne jest imię Twoje, po wszystkiej ziemi, któryś wyniósł chwałę Twoją nad niebiosa. A mówi, gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Właśnie Dawid, on zestawił nam taką wspaniałą syntezę człowieka na tle boskiej nieskończoności. On właśnie, kiedy patrzył na boską nieskończoność wszechświata boskiego, bracia i siostry, on wtedy właśnie widział swoją pyłowatość, swoją nędzę, swoją nicość. On wtedy widział to, co tutaj właśnie w tej pośmiertnej mowie powiedział nam brat Żydkiewicz, że Bóg pierw nas umiłował, aniżeli myśmy Boga umiłowali. Dlatego, bracia i siostry, już wspominaliśmy tu w Chicago na temat gwiazd, na temat boskiej nieskończoności, wielkiej, wspaniałej potęgi. I mówiliśmy, bracia i siostry, to, co Dawid może myślał, o czym może jeszcze w tym czasie nie wiedział, bo nauka ludzka tak daleko nie sięgała, że ten maleńki nasz układ galaktyczny, bo ten układ galaktyczny w stosunku do całego wszechświata boskiego, gdzie takich układów galaktycznych może być znowuż nieskończoność, to żeby określić jego granice, w którym to układzie znajduje się nasza Ziemia, która się nam zdaje wielką i potężnym globem, a to, bracia i siostry, już uczeni nie mogą liczyć na kilometry, tak jak my w Europie, czy na mile, ale już liczą na lata świetlne. Ten układ galaktyczny, którym wiruje nasze Słońce ze swoimi planetami, a on ma, bracia i siostry, 100 tysięcy lat światła. Taki jest długi. A to jest jeszcze nic w boskiej nieskończoności. Bo to gdybyśmy, bracia i siostry, przyłożyli taką linię gigantyczną i ołówek wzięli do ręki i chcieli kreślić tą linię, to możemy sobie wyobrazić, żebyśmy kreślili całą wieczność w jednym kierunku i w drugim i nigdzie byśmy granic tej wieczności nie znaleźli. I ten sam układ galaktyczny, bracia i siostry, mogą do planetarium iść w Chicago zobaczyć go. Tam jest w pewnej formie pokazane w miniaturze te zagadnienia. On ma 100 tysięcy lat światła, bo światło biegnie 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Za jedną sekundę promień świetlny, bracia i siostry, wykonuje 300 tysięcy kilometrów. Niech bracia i siostry sobie wyobrażą, że Ziemia na równiku ma 40 tysięcy kilometrów. Wokół, gdybyśmy chcieli ją zmierzyć. A jedna sekunda światła w boskim wszechświecie wykonuje 300 tysięcy kilometrów. A żeby to światło przeleciało nasz układ galaktyczny, to musiałoby biec 100 tysięcy lat. Ile jest, bracia i siostry, w latach godzin, a ile w godzinach sekund? To już jest poza wymiarem naszego wyrozumowania. I dlatego, kiedy Dawid patrzył na boską nieskończoność, nam się zdaje Ziemia taką wielką potęgą, a w stosunku do tej nieskończoności jest tylko pyłkiem. A bracia i siostry, popatrzmy teraz na człowieka na tej ziemi. Czym się staje człowiek? W stosunku do tej proporcji, że Dawid mówi, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz. I dlatego, bracia i siostry, dzisiaj my patrząc na to wszystko, co dzieje się na ziemi, patrząc na człowieka, a bracia i siostry, dzisiaj jest nam bardzo smutno, kiedy patrzymy, a czasem nawet na chrześcijan, którym się zdaje, że cały wszechświat obraca się koło ich osoby. Jak często my musimy myśleć o swej nicości, o wielkiej, wspaniałej potędze Boga, o Jego nieskończoności i na tym tle patrzeć, bracia i siostry, na to, czym my jesteśmy właściwie. A czasem to nam się zdaje, jak temu człowiekowi, który u nas pod Krakowem jest taki szpital, gdzie właśnie nie ma rady na tego człowieka, on bez przerwy stoi i trzyma palec w górze. To jest człowiek, który jest już chory, bo pycha doprowadziła go do tego stanu, że pomieszało mu się w głowie. Kiedy lekarz przyszedł do niego i go czasem skłaniają na to, bo mdleje czasem, żeby opuścił tą rękę, to on mówi, że nie może tego zrobić. On stale musi trzymać palec w górę, bo gdyby opuścił na dół, to się świat zawali cały. On ma takie wyobrażenie, że jakby on rękę na dół opuścił, to cały świat się zawali. O, bracia i siostry, dzisiaj wielu jest takich ludzi, wielu właśnie znamy takich ludzi, kiedy przyglądamy się na sposób ich wyrażania, na sposób ich zachowania się, na sposób ich postępowania. O, bracia i siostry, nie mają czasu myśleć o tym, cóż jest człowiek. Gdyby mieli czas, gdyby chcieli pomyśleć o tym, o, bracia i siostry, byliby dużo skromniejsi. Dlatego wielki, stary bohater filozofii greckiej Sokrates to pewnego dnia wybrał się w biały dzień na ulicę Aten i wziął kaganiec, lampę do ręki, i chodził z tą lampą po ulicach Aten. I spotkał go król i mówi, Sokratesie, co ty w dzień i z lampą szukasz? A on mu tak krótko odpowiedział, człowieka szukam, królu. Szukam człowieka, bracia i siostry. Właśnie trudno znaleźć dzisiaj człowieka na ziemi. W tym sensie i w tym prawdziwym znaczeniu chrześcijańskim. Dlatego my, bracia i siostry, jako chrześcijanie musimy być świadomi tego, że ideologia, którą Chrystus przyniósł nam z nieba na ziemię, i tą, którą właśnie oświecił nasze serca, nie my, bracia i siostry, tak jak niektórym może się zdaje, bo to jest tylko łaska Jezusa Chrystusa, żebyśmy pojęli te rzeczy, że cząstkę A to, bracia i siostry, jest najwyższą ideologią. I my jako chrześcijanie musimy wznieść się na ten najwyższy piedestał wyrozumienia i stanu naszego, że musimy naprawdę swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoimi mowami w stosunku do naszych braci, do naszych sąsiadów, w stosunku do prawdy, do Boga, do naszych bliźnich, a to musi być z daleka widać, bracia i siostry, że to są wyznawcy idei chrystianizmu. O, bracia i siostry, dlatego właśnie nauka, ona czasem nam pomaga. My nie mówimy, że chrześcijanin potrzebuje skończyć wyższe studia koniecznie, ale możemy sobie wziąć taki przykład, że czasem przydaje nam się zaglądnąć do jakiegoś dzieła filozofa, bo wierny sługa w pewnym miejscu przyrównał, że nauka to są te złote naczynia z Egiptu. I my, bracia i siostry, właśnie czasem możemy wykorzystać to, co Żydzi zabrali z Egiptu, te złote naczynia. One mogą być pewne rozważania, pewne zagadnienia wszechświata, filozoficzne o człowieku. Dlatego właśnie my możemy z tego skorzystać. I doktor Karel w swoim pięknym dziele powiedział takie piękne zdanie, że największym studium ludzkości jest człowiek, lecz dotąd jest istotą nieznaną. Pomimo tego, że największym studium ludzkości i naukowców jest człowiek, wielki doktor Alexis Karel powiedział, że w dalszym ciągu człowiek pozostaje istotą nieznaną. I nawet napisał taką piękną książkę Człowiek, istota nieznana. A Dawid mówi, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, że Ojciec Niebieski, ten Twórca Wszechświata, tej wielkości wspaniałej, tej potęgi, której nie zdolniśmy jest ani pojąć, ani zrozumieć, ani jednej tysięcznej czy jednego mikrona wypowiedzieć, a On, bracia i siostry, zainteresował się nami. On, który by mógł tysiące chórów, aniołów posłać cudownych, najcudowniejszych kaznodziei, którzy by mogli wspaniałe cuda uczynić, a On tego nie uczynił, tylko nas. Marny zlepek gliny, który z prochu powstał i w proch się obrócił i On pozwolił nam reprezentować swoje dzieło. O, gdybyśmy patrzyli na tym tle, bracia i siostry, życie nasze bardzo często wyglądałoby inaczej. Dlatego nauka w ten sposób widzi człowieka. Gdybyśmy, bracia i siostry, patrzyli na człowieka od strony naukowej, tak jak Dawid się pyta, co to jest człowiek i to, co Pismo Święte mówi, że z prochu powstał i w proch się obrócisz, to nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych uczeni tak samo wyliczyli, może będą pewne rozbieżności, ale polscy profesorowie to wyliczyli w ten sposób. Co to jest człowiek? To jest 40 kg wody, 12 kg węgla, 6 kg tlenu, ja tam tych tysięcznych to już nie cytuję, żeby nie nużyć braci, 3 kg azotu, 1 kg wodoru, 890 gram wapnia, 410 gram siarki, 400 gram fosforu, 70 gram sodu, 140 gram potasu, 110 gram chloru, 30 magnezu, 3 mg żelaza, 2 gramy krzemu, 1 gram cynku, 65 mg magnezu, 65 mg jodu, 32 mg ołowiu i 10 mg cyny. Co to jest? To jest człowiek. Przeciętnie ważący 65 kg człowiek. To jest człowiek, bracia i siostry. Tak on wygląda. To właśnie, co mówi Pismo Święte, z prochuś powstał i w proch się obrócisz. Nawet uczeni obliczyli, bracia i siostry, że z człowieka, z tego żelaza, co jest w człowieku, w ogóle z człowieka można by zrobić 6 gwoździ pod 2 cm długości. No i cukru w ilości jest wystarczająca w człowieku do osłodzenia 3 filiżanek kawy, soli do 20 łyżeczek stołowych, węgla po zastosowaniu w formie grafitu można by wykonać około 9000 ołówków grafitowych. Wapna to jest tyle, wystarczyłoby do wybielenia kurnika, a gliceryny ilość wystarczająca do produkcji 15 kg dynamitu. No więc, bracia i siostry, tyle by można było zrobić z człowieka. Tak uczeni wyliczyli i to jest prawdą. To, co właśnie Pismo Święte, Bóg się nie pomylił, kiedy powiedział, z prochuś powstał i w proch się obrócisz. Ale, bracia i siostry, weźmy dzisiejszego człowieka, filozofa, naukowca, wspaniałymi laboratoriami. Niech sobie wezmą tę sól, tę wodę, to żelazo, ten magnez, ten jod, ten chlor i niech to pomieszają w próbówce, niech doleją kwasu i niech mieszają milion lat nawet. Niech mieszają, czy z tego zrobi się człowiek, prawda? I dlatego, a jednak z prochu powstał człowiek i dlatego, bracia i siostry, widzimy wielką potęgę Ojca Niebieskiego. Gdybyśmy, bracia i siostry, chcieli na człowieka popatrzeć z punktu pytania właśnie tego wielkiego Dawida, cóż jest człowiek, gdybyśmy chcieli jeszcze z innego punktu popatrzeć, to ciało ludzkie zbudowane jest z 30 bilionów komórek, kiedy weźmiemy świat materii. Tej materii, którą możemy obserwować tylko przez mikroskop elektronowy z 30 bilionów komórek, a więc, bracia i siostry, o 15 tysięcy razy więcej, aniżeli wszystkich ludzi na świecie. Tyle komórek jest w ciele, że 15 tysięcy razy więcej niż wszystkich ludzi na świecie. A bracia i siostry, człowiek przeciętny posiada 5 litrów krwi. Jednym z jej składników są czerwone ciałka krwi. Średnica jednego ciałka takiego krwi jest 7,5 tysięcznych milimetra. To jest 7, trzeba milimetr jeszcze podzielić na 7 części, na 7 tysięcy. I bracia i siostry, a w 5 litrach tej krwi znajduje się 25 miliardów tych ciałek krwi, które ułożone wzdłuż uczyniłyby nić długości 187 500 kilometrów, gdyby te ciałka ułożył jedne za drugimi w taką nić. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, że nicią tą, uczeni powiadają, można by opasać 4 razy kulę ziemską wokoło. To jest człowiek, również człowiek z innego punktu widzenia. O, bracia i siostry, gdybyśmy chcieli jeszcze rozebrać, że jak to serce nasze pracuje, które kurczy się 70 razy na jedną minutę u przeciętnego człowieka, czyli 4200 razy na godzinę, a w ciągu doby uderza 100 800 razy. To małe serduszko w ciągu jednej doby musi uderzyć 100 800 razy. A bracia i siostry, z każdym skurczem wtłacza do tętnic serce 100 gram krwi. W ciągu jednej minuty 7 kg, a w ciągu jednej godziny 420 kg, czyli 10 ton na dobę musi przepompować. 10 ton na dobę to nie znaczy, że tyle krwi jest, tylko pracę taką wykonuje serce. I kto to wszystko porusza, bracia i siostry? Jak to się dzieje, widzimy? Co Pan Bóg uczynił z tym człowiekiem? O, bracia i siostry, dlatego dzisiaj my widzimy, że te wiele innych zagadnień chemicznych i wszystkich procesów, pominąwszy, to są tylko procesy fizyczne. My, bracia i siostry, powiedzieli uczeni, nawet ta mała aorta, to znaczy ta żyła najważniejsza w szyi, to dawniej to były parowozy, bracia i siostry sobie przypominają. To w tym parowozie, znaczy na pociągu, jak to po polsku mówią, czy railway u was po angielsku, to ten kocioł, który tam para się produkuje w nim, to z żelaza i stali to mógł wytrzymać tylko 18 atmosfer ciśnienia. A ta żyła w szyi aorta wytrzymuje 20 atmosfer. Jeszcze więcej jak ten kocioł, jak ten żelazny kocioł. I bracia i siostry, widzimy, że nie możemy, a gdybyśmy chcieli mówić, uczeni podają, o całej rozciągłości mózgu ludzkiego, o procesach fizjologicznych, o procesach duchowych, tworzenia myśli, tworzenia twórczego, wynalazków, tworzenia artystycznego, dzieł, sztuki, poezji, bracia i siostry, muzyki, o, to jest niemożliwe. Nie potrafimy, powiedział jeden z filozofów, objąć rozciągłości mózgu tak, jak rozciągłości wszechświata gwiezdnego. Bracia i siostry, gdybyśmy chcieli, uczeni o takie porównanie dali, jeżeli chodzi o mózg ludzki, że gdyby chciał zbudować podobne urządzenie elektronowe, to te urządzenia zajęłyby tyle miejsca, co zajęłby cały budynek, prawdopodobnie największy na świecie, Empire Building, nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, się nazywa. A żeby teraz te urządzenia, to co mózg wykonuje, żeby wykonały te urządzenia, te tranzystory, tyratrony i inne urządzenia elektryczne, to tak by musiała wyglądać te urządzenia elektryczne. A energii by potrzeba do tego było tyle, żeby poruszyć te urządzenia elektryczne, jakby zbudował elektrownię na Niagara Falls. A i trzeba by wszystką wodę jeszcze potrzebna byłaby z Niagara Falls, żeby chłodzić to, co się tam grzeje. Taka temperatura by wytworzona była. A Pan Bóg to wszystko zmieścił pod tą czaszką. 1,2 kg. Te wszystkie procesy, czy bracia i siostry, czy my myślimy kiedy o tym? No tak mówimy, malujemy, piszemy, mówimy mądrze czy źle, czy mądrze czy głupio, prawda? Ale my nie wiemy, co tam się dzieje, jak te procesy następują, że człowiek właśnie jest tą skomplikowaną maszynerią, którą Ojciec Niebieski z takich prostych rzeczy, po których deptamy po ziemi, ułożył. Dlatego widzimy, że największy filozof świata, francuski myśliciel Voltaire, ateista, który właśnie przeczył istnieniu Boga, posiadał 1,2 kg mózgu, uczeni zważyli jego mózg, bo mówią, taki filozof, mędrzec, to nawet zważyli jego mózg. I słoń posiada też również 1,2 kg mózgu. Słoń. Bracia i siostry, no ale jakie porównanie między wielkim uczonym, który posiadał tyle mózgu, co i wielki słoń, prawda? O, bracia i siostry, dlatego widzimy, że a gdybyśmy chcieli wziąć oczy, a słuch, a ręka, ta cudowna dźwignia, która jest tym arcydziełem, która jednocześnie i czuje, i działa, powiedzielibyśmy prawie, że widzi. Nie opanowalibyśmy materii bez pomocy tych pięciu paluszków, tych pięciu dźwigni. O, bracie i siostry, ile to się ludzie ucieszyli, profesorzy, jak tam do atomu stworzyli takie urządzenie mechaniczne, że mogli operować, że tam za tą żelazną ścianą mogło brać próbówki i inne rzeczy. A tu człowiek, jak pięknie, cudownie, że ani my nie wiemy, kiedy umózg da rozkaz i już te paluszki się ruszają w naszej ręce. Cóż jest człowiek, mówi Dawid, że najpamiętasz, jak wielkie, wspaniałe dzieło Boże na każdym kroku, a bracia i siostry widzimy. Dlatego my jako chrześcianie, tak jak powiedzieliśmy, że nie możemy obecnie, nie tylko chrześcianie, ale cały świat nauki, w chwili obecnej niepodobna zrozumieć sposobu tworzenia się naszego ciała, bo narząd buduje się z jednej komórki. To jest tak, jakby cały dom powstał z jednej cegły. Bracia i siostry, jesteśmy wszyscy dorośli i wiemy. Cały ten organizm ludzki buduje się z jednej komórki, którą by trzeba pod mikroskopem jeszcze oglądać, z jednego atomu materii. A bracia i siostry, to tak, jakbyśmy położyli jedną cegłę i z tej cegły powstał piękny, wspaniały pałac. Tak powstaje człowiek. Pan Bóg dał taką potęgę życia, że do dzisiejszego dnia ludzkość i najwięcej filozofowie nie mogą odgadnąć. Ani tajemnicy ruchu odgadnąć nie mogą, ani tajemnicy życia. Nie mogą go stworzyć ani w laboratorium, choć powiadają, że niegdyś samo powstało w oceanie, a dziś mają do dyspozycji wspaniałe laboratoria, a nie mogą najmniejszego ziarneczka pszenicy stworzyć. Tego najprostszej formy życia, gdyby wrzucić ją do ziemi, żeby wydało owoc i urosło. Dlatego czy potrzebny był Twórca, choć my jeszcze swoim pojęciem nie możemy go objąć jego potęgi i mocy, bracia i siostry, a jeżeli jest ten Twórca, to jest, kiedy widzimy jego wspaniałe czyny na ziemi, jego wspaniałą potęgę, doskonałość, to bracia i siostry, wiemy, że on musiał mieć plan. Także możemy powiedzieć, że dziecię przychodzące na świat, to jest tak jakby cudem zmartwychwstania. Tak jak powiedział jeden z filozofów, że każde dziecię przychodzące na świat przynosi wieść, że Bóg nie sprzykrzył sobie jeszcze człowieka. Każde dziecię, pomimo tego, że ten człowiek nie chce go uwielbić, nie chce uznać jego wielkości i potęgi, pomimo tego, że ten człowiek odwraca się do niego plecami, ale każde to dziecię, które ma miłość w oczach i nieskalaność, kiedy wyciąga roczęta do mamy, a przynosi na wieść na świat, że Bóg nie sprzykrzył sobie jeszcze człowieka. I dlatego, bracia i siostry, właśnie ten wielki, wspaniały psalmista również mówi w 139 psalmie te piękne słowa, pełne poezji i zadumy, które często sprawiają nam radość i zadowolenie i pociechę, gdzie jak mówi w 14 wierszu, wysławiam Cię, Ojcze nieba i ziemi, dlatego że i zdumiewam się strasznym i dziwnym sprawom Twoim, a dusza moja znaje przewybornie. Nie zatajona żadna kość moja przed Tobą, a chociażem był uczyniony w skrytości i misternie złożony w niskości ziemi. Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy Twoje. W księgi Twoje wszystkie członki moje wpisane są. Przetoż o jako drogie są u mnie myśli Twoje, o Boże. O jako ich wielka jest liczba. Jeśli bym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnożyły się, ocucę się, jeszcze Ci je widzę z Tobą. O, bracie i siostry, dlatego pięknie powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, nieba i ziemi. Dlatego my to samo, bracie i siostry, mamy czynić. My mamy to samo czynić i my musimy również zwracać na to uwagę, że my jesteśmy jako chrześcijanie, a my musimy pamiętać, że nie ma takiej niedorzeczności, której by jakiś filozof nie bronił. Nie ma. Do dzisiejszego dnia jeszcze w Londynie jest towarzystwo, które broni i skupia ludzi, którzy uważają, że ziemia jest płaska. Do dzisiejszego dnia. Dlatego chrześcijanin to musi być istota. To musi być osoba rozumna, bracia i siostry. My nie możemy polegać tylko na kimś, na osobie jakiejś, czy na organizacji, że do osoby albo do jednostki mamy przywiązanie. My, bracia i siostry, musimy być inteligentnymi istotami, jako dzieło Boże, nowe stworzenia, które same rozsądzają kwestie prawdy, żeby nie dlategośmy tu szli, albo w tą stronę, żebyśmy mieli sympatię do kogo. Ale my sami musimy umieć rozsądzać kwestie prawdy. Dlatego, bracia i siostry, jeżeli Bóg potrafił z niczego stworzyć człowieka, z prochu ziemi, z materii w wszechświecie, nie mamy obawy, że cała ludzkość, a właśnie osiągnie to wspaniałe zmartwychwstanie dla całej ludzkości, nie dla jednej części, a bracia i siostry, tak jak uczeni powiadają, że był taki okres, i my wiemy o tym, nauka nazywa go okresem azoicznym. My chociaż w krótkości chcemy wspomnieć te słowa, bo również i wierny sługa o tym mówi. O, wyraz grecki użyty do tej epoki na stworzenia się wszechświata, to znaczy wyraz ten okres bez życia. okres azoiczny, to sami uczeni stwierdzają, że to był okres bez życia. I sami uczeni mówią sławne łacińskie przysłowie, że omne vivum e vivo. To znaczy, że życie może powstać tylko z życia. Więc jeżeli był okres azoiczny, martwy, to życie mogło powstać tylko z życia. I tu, bracia i siostry, widzimy wielką potęgę. Wielką potęgę. Nie ma dowodu, aby martwa materia obdarzyła życiem drugą materię. Dlatego dziś, bracia i siostry, materializm nie tłumaczy, skąd powstał ruch w wszechświecie, a cóż dopiero życie. I dlatego dzisiaj uczeni wiodą spór. W Anglii uczeni najsławniejsi profesorowie wiedli przez 40 lat spór o człowieka z tak zwaną czaszkę Spittown. Znaleźli czaszkę i 40 lat kłócili się o to, liczyli ile milionów lat ma. A po 40 latach dopiero się okazało, że to chytry fryzjer w tym miasteczku spreparował środkami chemicznymi tę czaszkę i zakopał ją w ziemi tam, gdzie oni mieli archeologiczne poszukiwania, a oni tej czaszce naliczyli miliony lat. A ona miała tylko 40 lat wieczności, ta czaszka. Widzimy, dlatego dzisiaj uczeni kości kawałek znalezą i z tej kości chcą nam udowodnić, skąd się wzięło życie. Czy, bracia i siostry, nie potrzeba więcej wiary, aniżeli do Pisma Świętego? Czy to niepotrzebna jest wiara, że nam profesor pokaże kawałek kości i mówi, stąd się wziął człowiek? Z tej kości? O, bracia i siostry, dlatego my mamy wielki szacunek dla Ojca Niebieskiego. Dlatego wielki filozof Spencer, który na krótko przed śmiercią zrozumiał cały błąd swoich rozważań życiowych, powiedział te głębokie słowa. Owoc swych 50-letnich badań filozoficznych uważam za chybiony, bo nie rozwiązuje zagadki życia. A ojciec genetyki, to jest nauka, mnich czeski Mendel, powiedział, że najbardziej skomplikowana maszyna stworzona przez człowieka jest prosta w porównaniu z najbardziej prymitywnym organizmem żywym. Najbardziej skomplikowana maszyna jest prosta z najprostszym organizmem żywym. Dlatego my uznajemy jako chrześcijanie, jako badacze Pisma Świętego, z tych wszystkich teorii uznajemy interwencję Boga. Prawo Ewangelii jest prawem Bożym, ale bracia i siostry, człowiek został stworzony. Jeżeli godzimy się z prawami, niektórymi zasadami fizycznymi tworzenia wszechświata, my, bracia i siostry, wiemy, że Pan Bóg, bo człowiek dzisiaj za 7 dni potrafi stworzyć taki kamień, że trzeba dynamitu, żeby go rozłupać z cementu. Czy my, bracia i siostry, mamy wątpliwości, że człowiek by za jeden dzień nie mógł stworzyć ziemi? Ale wiemy, że to był proces, zgadzamy się z tym. Ale człowiek został stworzony, jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. My nasze rozważania częściowo skrócimy, ale chciałem ten wiersz, ponieważ nasz czas się kończy, chciałem króciutko ten wiersz wspomnieć znanym wszystkim, braciom i siostrom. Że zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad zwierzęty i nad wszystką ziemię i nad wszelkim płazem na ziemi. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże, stworzył mężczyznę i niewiastę i stał się człowiek duszą żywiącą. Stał się człowiek duszą żywiącą. I dlatego tutaj na nieszczęście teologia popełniła jeden z największych błędów. Stworzyła właśnie 3 pojęcia. Ciało, duch i dusza. Chociaż w krótkości pragnę zaznaczyć, bracia i siostry, że to jest filozofia niechrześcijańska. Jeżeli chodzi o ciało, duch i duszę, które właśnie całe 700 milionów chrześcijan w kościele katolickim przyjęło to pojęcie, to nie jest wynalazkiem biblijnym, ani biblijną chrześcijańską teorią, bo to pojęcie jest wynalazkiem filozofa Platona. Filozof grecki, właśnie Platon, wierzył, że człowiek się składa właśnie z ciała i z ducha i z duszy. A właśnie szyja jest na to potrzebna, bo mówi, duch jest w głowie, a dusza jest w ciele, a szyja jest po to potrzebna, żeby ducha od duszy oddzielić. No, na to jest szyja. Tak uczył Platon. I tą teorię przyjął Kościół nominalny chrześcijański. Tą teorią właśnie nakarmił dzisiaj, o bracie i siostry, to nie wytrzymuje krytyki ewangelicznej, Słowa Bożego. Ludzie ci poszukali, widzimy, naukowców zamiast Pisma Świętego. Dlatego Ojciec Niebieski użył 2 pierwiastki, ciało i duch, ale te 2 pierwiastki tworzą duszę. Ciało, ludzki organizm i duch, bo tak odczytaliśmy, że stał się człowiek duszą. Nie, że otrzymał jakąś duszę nieśmiertelną, która nie wiadomo, w której części ciała przebywa, czy w piętach, czy w głowie, czy w sercu, czy gdzie, a potem nie wiadomo, gdzie idzie ta dusza. Bo, bracia i siostry, widzimy, że to właśnie te dwa pierwiastki, ciało i duch złączone, one tworzą duszę. I dzisiaj każdy może stwierdzić, że wyraz hebrajski ruach, tchnienie życia, czy pneuma, grecki wyraz użyty do duszy, to wcale pneuma, pneumatikos, to wszyscy wiedzą, co to jest. Że to nie jest jakaś rzecz, żeby można pomacać, dotknąć. Braci i siostry, to jest wiatr w dosłownym tłumaczeniu. Dlatego mówimy duch złości, duch nienawiści i tym podobnej. Dlatego iskra życia jest jedna. A różnica nie jest, że ma duszę, ale że ma wyższy organizm. To, cośmy dali porównanie Woltera i słonia. Że słoń też ma 1,2 kilogramy mózgu, a według wielkości to powinien być królem ziemi, prawda? A jest człowiek. Więc wyższość organizmu. Możemy z elektryczności wziąć piękny przykład, bracia i siostry. Że ten sam prąd, ta sama elektryczność, której zresztą my nawet nie wiemy, my tylkośmy odkryli, że jak ruszamy drutem miedzianym w polu magnetycznym, to wpuszczamy ruch w elektrony, które już tam Pan Bóg stworzył i są. Ale bracia i siostry, ta elektryczność tylko świeci tą żarówkę. Tu jest włókno, te elektrony nie mogą się przepchać przez to włókno, rozżarzają go do czerwoności i świeci się. I to jest proste urządzenie, ale tą samą elektryczność mamy w telewizorze kolorowym, prawda? Więc zależny nie od tego, że ma duszę, tylko zależy od organizmu. Im bardziej organizm ludzki został właśnie w ten sposób utworzony przez Boga, ale duch, iskra życia jest jedna. I dlatego organizm ludzki Bóg w ten sposób stworzył, że jest królem ziemi, człowiek ponad wszystko, jakby ten przykład nam powiedział. I dlatego, bracia i siostry, powstaje pytanie, co tedy umiera? Wiem, że bracia i siostry wiedzą o tym dokładnie, ale przy tej okazji musimy wspomnieć chociażby te dwa wiersze, kończąc nasze rozważania, to, co powiedział kaznodzieja. Kaznodzieja Salomonowy, żeby ktoś nie powiedział tak, że to są nasze. Czasem ktoś z sympatyków by powiedział, że to są nasze filozoficzne rozważania. Nie, nie. Tak mówi Pismo Święte. Salomon, wielki mędrzec Boży, natchniony również przez Boga mądrością, który prosił go o mądrość i otrzymał. W 3 rozdziale, a w 19 i 20 wierszu mówi nam te poważne słowa, które są podstawą właśnie naszego pojęcia. Bo mówi tak, bo przypadek synów ludzkich i przypadek bydła jest jednakowy. Jako umiera one, tak i umiera ten. I ducha wszyscy jednakowego mają. A nie ma człowiek nic więcej nad bydłem, bo wszystko jest marność. Wszystko to idzie na jedno miejsce, bo wszystko jest z prochu i wszystko się zaś w proch obraca. Bo i iskra jedna jest życia. Jedna jest iskra życia, której twórcą jest Bóg, a zależy dopiero od organizmu. Od prostego organizmu, aż do najbardziej skomplikowanego, która ożywia właśnie iskra życia. I dlatego, bracia i siostry, co wtedy umiera? Co wtedy umiera? W tym pojęciu biblijnym ani nie ciało, bo samo ciało leżało Adama, było martwe, prawda? Więc jak samo martwe ciało może umrzeć? No, bracia i siostry, ani nie duch, bo duch też nie może umrzeć, bo to jest iskra Boża nieśmiertelna. Tylko umiera właśnie to, co stworzyły te dwa pierwiastki połączone ze sobą, duch i ciało, duszę stworzyły. Istotę czującą, myślącą, kochającą, odczuwającą wszystko to, co koło niej się dzieje. Więc najprostszy, jasny, logiczny mamy z tego sposób rozumowania, że właśnie umiera dusza. Że nie ani ciało, bo samo w sobie jest martwe, ani nie duch, bo twórcą życia, iskrą życia jest Bóg, ale umiera właśnie dusza. Umiera dusza. I to nie jest nasze rozważania, bracia i siostry, to nie są nasze rozważania, bo największy filozof myśli chrześcijańskiej, mamy do niego pełne zaufanie, święty apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział w 6 rozdziale, a w 23 wierszu, albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. O, bracia i siostry, zapłata za grzech jest śmierć. I wiemy, że moglibyśmy jeszcze inne dziesiątki wierszy znaleźć, w Starym Testamencie, również kaznodziei Salomonowych, że właśnie dusza umiera. Wyraźnie jest powiedziane. My nie będziemy przedłużać naszych rozważań, bo wiem, że bracia i siostry są zmęczeni. I dlatego my właśnie jako chrześcijanie odczuwamy i wiemy o tym, że dzisiaj, bracia i siostry, kiedy patrzymy, to wiemy, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Bardzo wyraźnie jest w proroctwie Ezechiela, powiedziane w 18 rozdziale, w 4 wierszu. Jeżeli by ktokolwiek potrafił wymazać te słowa z teologów, z filozofów, to byśmy się zgodzili. Ale wyraźnie powiada Bóg przez proroka Ezechiela, że dusza, która grzeszy, ta umrze. I dobitnie określa nam właśnie stan śmierci kaznodzieja Salomonowy w 9 rozdziale, o którym już wspomnieliśmy, a w 10 wierszu. Ten właśnie wielki mędrzec, o którym mówiliśmy, on mówi w tych swoich rozważaniach, 9 rozdział, a 10 wiersz. Wszystko, co przecie weźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albo mówię, nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego Ty idziesz. I dlatego popatrzmy, jak teraz wygląda modlitwa chrześcijańska w świetle teologii katolickiej, bracia i siostry. Jak wygląda ta modlitwa, którą się wszyscy chrześcijanie modlą, przyjdź królestwo Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Żeby to modlą się o królestwo na ziemi. A tą duszę śmiertelną, zrobili z niej duszę nieśmiertelną, posyłają do nieba, jeżeli była dobrą, a każdą złą posyłają do piekła, tam gdzie diabeł będzie ją męczył przez całą wieczność w ogniu i w siarce, a na ziemi nie zostanie nikogo, wobec tego dla kogo to królestwo na ziemi? Jednych posłali do nieba, drugich do piekła, no i dla kogo to, a modlą się przyjść królestwo Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Przecież, bracia i siostry, do tego nie potrzeba żadnej filozofii, żadnych szkół, ani żadnego kolegium, żeby te proste... I to nie tylko, bracia i siostry, chrześcijanie, katolicy, ale dziwi nas, że chrześcijanie protestanci, którzy również częściowo zostali oświeceni Duchem Świętym i w dzisiaj w świetle nauk XX wieku cywilizacji, wieku żniwa ewangelicznego, gdzie Bóg dał te wszystkie piękne prawdy, nadal pozostają właśnie w tym niezrozumieniu. O, bracie i siostry, te rzeczy dzisiaj nie, Bóg nie może tolerować. Jeżeli naszą nieznajomość człowieka tolerował może do czasu, to dzisiaj w świetle tego, co się dzieje wokół nas, w świetle nauki Słowa Bożego i tych wywodów wszystkich, dlatego widzimy, bracie i siostry, to jest niemożliwe. I dlatego człowiek to jest istota złożona. A o, bracie i siostry, kiedy zmysł moralny zanika, cała struktura społeczna zaczyna się walić. Państwu można narzucić praworządność, lecz nie można mu narzucić praw moralności. Choćby najsurowsze prawa ludzie ustanowili, to, bracia i siostry, dlatego cała struktura dzisiejszego świata się wali, bo widzimy, nie ludzie nie myślą o moralności. Cała cywilizacja dzisiaj nie ma na celu, a musiałaby mieć na celu nie tylko postęp nauk i maszyn, ale człowieka. I stąd potrzeba, bracia i siostry, jest rozwoju biblijnych nauk, zagadnienia właśnie Słowa Bożego. Bo widzimy dzisiaj człowiek nie tylko bez procesów fizjologicznych i duchowych, maszyny i wszechświat Newtona, Einsteina nie istniejeby wcale. Nie siła ciała naszego, ale moc ducha uczyniła człowieka panem przyrody. Choć znajduje się pośród największych herlaków przyrody, jeżeli chodzi o mięśnie. Wszystkimi arcydziełami, którymi się dzisiaj człowiek szczyci, techniki, sztuki, a są to dzieła nie naszego ciała, ale naszego ducha. Tej właśnie tej wyższych uczuć, które Bóg tchnął w człowieka. I dlatego, bracia i siostry, dzisiaj to jest te piękne nauki Słowa Bożego, one dały nam to wspaniałe zrozumienie, że ten człowiek musi walczyć, musi kochać, musi cierpieć, musi umieć podjąć walkę z grzechem, z błędem, a bracia i siostry, żeby mógł być istotą doskonałą. Dlatego istota współczesna jest bardzo krucha i delikatna. Tysięczna rzesza służby zdrowia poświęca cały swój czas społeczeństwu. Czy zdrowie, bracia i siostry, polepszy się przez zbudowanie większej ilości i większych szpitali? Lub czy moralność poprawi się przez większą ilość więzień? Tak jak dzisiaj ludzkość pojmuje, że przez to się poprawi zdrowie na świecie, że jeżeli więcej szpitali zbudujemy i więcej lekarzy wykształcimy, to czy przez to się zdrowie poprawi na ziemi? Albo czy poprawi się moralność w narodach, jeżeli większą ilość więzieni wybudujemy? Nie tędy droga. Dzisiaj właśnie nauka zapomniała o tym, że trzeba najpierw przekształcić człowieka. Przekształca cywilizację, przekształca struktury państwowe, zagadnienia techniki, ale człowieka zostawiła na samym końcu. A właśnie Chrystus to uczyni wraz z wiernymi swoimi wyznawcami, bracia i siostry, że On właśnie zacznie od przekształcenia człowieka, a gdy cały 1000 lat będzie na to czas miał wraz z swoim Kościołem Chrystus Pan, że On właśnie przekształci człowieka, bracia i siostry, i z tym nowym człowiekiem zbuduje tą wspaniałą, nieskończoną wieczność, radości, szczęścia, potęgi, mocy, wspaniałej chwały, gdzie widzimy ją na każdym kroku, mocy, potęgę Bożą, bracia i siostry, gdzie nie będzie więcej ani boleści, ani łez, ani śmierci, ale wieczna radość i szczęście, jak nam Pismo Święte mówi. Dlatego na zakończenie pragnę odczytać te piękne słowa, które Chrystus Pan powiedział w Ewangelii świętego Mateusza w 18 rozdziale. Te piękne słowa, które powiedział w 10 do 11 wierszu, jak mówi, a bracia i siostry, patrzcie wtedy, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich, albowiem wam powiadam, iż aniołowie ich w niebiesie zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiesie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. A bracia i siostry, Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawił to, co zginęło. Ten człowiek, który poddał się dobrowolnie pod grzech, pod niewolę grzechu i śmierć, a Chrystus przyszedł, aby podnieść go z powrotem z nędzy, z brudu, z niedoli, z grzechu, z łez i śmierci, a wywieźć go z powrotem na te wyżyny, które Bóg przeznaczył dla człowieka. Dlatego mówi Chrystus, nie garśćcie żadnym z tych najmniejszych. Bracia i siostry, dlatego my nie smućmy się. Mamy żal w sercu. Smucimy się, bracia i siostry, kiedy drodzy bracia i siostry od nas odchodzą. Czy ci wielcy i znaczni, czy ci, o których może nie wiemy czasem, że umierają gdzieś w dalekich zakątkach świata, na łożu, a boleści może wśród głodu i nędzy. A bracia i siostry, pamiętajmy, Chrystus powiedział, nie wolno nam gardzić żadnym z tych maluczkich. Bo Dawid powiedział, cóż jest człowiek, a on, Chrystus, za tego najmniejszego uczynił okup. Dlatego, bracia i siostry, tak jak przyszli uczniowie do Jana Chrzciciela z żalem, mówi, Panie, Ty wiesz, że od Ciebie odchodzą, a odchodzą do Chrystusa? Czy Jan się o to obraził? Czy był wzburzony zaraz, może tak jak niektórzy chrześcijanie, zaraz by gotowi nie wiadomo, co uczynić? O, on to rozumiał, mówi, nie, tak ma być, bo mnie musi ubywać, a Jego musi przybywać. Chrystus, bracia i siostry, który jest obecny po raz wtóry, on kompletuje właśnie ten przyszły Trybunał. To, bracia i siostry, muszą być te istoty pełne doskonałości, pełne miłości, pełne wiedzy. Zagadnij Słowa Bożego. One muszą wiedzieć i znać ten boski plan, zasady filozofii Słowa Bożego, żeby wraz z Chrystusem mogły podźwignąć wraz z cały świat do doskonałości i szczęścia. I dlatego widocznie Chrystus tych braci, oni musieli już być gotowi, bracia i siostry. Wierzymy, że jeżeli Pan ich zabrał do siebie, to widocznie Chrystus potrzebuje ich już. Że już właśnie Chrystus w swoim rządzie tym niebiańskim, a właśnie tworzy te gabinety przyszłości i ci bracia, których zabiera już z ziemi, nas musi ubywać, a tego musi przebywać, bracia i siostry. Bo On właśnie tworzy tą wspaniałą klasę, wraz z którą będzie przyprowadzał szczęście, radość i pokój. Dlatego, bracia i siostry, kończąc nasze rozważania, pragniemy całym sercem oddać hołd, cześć i uwielbienie naszemu Stwórcy za Jego wielką miłość, za Jego wielką wspaniałość. Bracia i siostry, stale myślmy o naszej nicości i o wielkiej miłości Bożej, o Jego wielkiej potędze. Nie ustawajmy na tej drodze poświęcenia. Nie pozwólmy na to, bracia i siostry, aby doświadczenia naszej epoki, gromadzące się coraz cięższe chmury na horyzoncie całego świata, tak jak powiedział sam nawet polityk Utant, że w chwili obecnej sytuacja na świecie jest gorsza i trudniejsza, aniżeli, bracia i siostry, przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku. To nie tylko badacze Pisma Świętego mówią, ale kiedy przechodziłem koło Organizacji Narodów Zjednoczonych i kiedy przypatrywałem się na tą rzeźbę, która tam jest, kiedy bracia przejeżdżaliśmy w tym miejscu i kiedy tam przyglądałem się na tą rzeźbę, co tam jest przed tym gmachem, to patrzył i nie mogłem wymyśleć, co to znaczy. Co to jest, do czego to jest podobne? Może ktoś z braci widział. Tak mi się przypomniało, przyszły mi takie myśli, że prawdopodobnie właśnie nawet odpowiedni posąg tam jest postawiony, że prawdopodobnie cała ta organizacja tak samo wygląda jak ten posąg, który tam postawili właśnie u wejścia do tej organizacji. Bo Chrystus stworzy nowy rząd. Nowy rząd wspaniałej przyszłości, który podźwignie człowieka do szczęścia, do radości. A my, bracia i siostry, nie ustajmy w wierze w tej świętej, wspaniałej prawdzie. Nie dajmy sobie, bracia i siostry, złamać naszych uczuć tej wspaniałej prawdy, bo najpiękniejszą i najlepszą religią jest prawda. I dlatego, bracia i siostry, wytrwajmy aż do końca, co daj Boże. Amen.